Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, dzień dobry. Witam Państwa już w nowym roku. Rozpoczynamy go niestety od smutnej informacji. W wieku 95 lat zmarł papież senior Benedykt XVI, jeden z najwybitniejszych współczesnych teologów i myślicieli Kościoła katolickiego. Więcej na temat niezwykłego dorobku zmarłego papieża opowiemy w kolejnym Między niebem a ziemią. A 1 stycznia dla katolika to jednak nie tylko kalendarzowa rewolucja, ale także święto nakazane, czyli uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Niewiele osób wie, że to najstarsze maryjne święto. Nie znaczy to oczywiście, że nie myślimy o planach i postanowieniach noworocznych. O takie plany będziemy dziś pytali m.in. prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka. O nowych wyzwaniach opowie także kapłan, który pracuje z dala od kraju, wśród Polaków mieszkających w Londynie. W programie także mała zaległość jeszcze z końca ubiegłego roku. Relacja z wyjątkowej uroczystości żydowskiej, która odbyła się w Poznaniu po raz pierwszy od 85 lat. Nowy rok to tradycyjnie czas postanowień i zadań, które chcemy zrealizować przez najbliższe 12 miesięcy. A jakie plany będą realizowane w tym roku w archidiecezji gnieźnieńskiej? I jakie święto rozpoczyna nowy rok u katolików? Sprawdzał Rafał Muniak.
Nowy rok rozpoczyna się najstarszym świętem maryjnym.
Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki jest pierwszym dniem roku kalendarzowego.
Mówi dyrektor Caritas archidiecezji gnieźnieńskiej ksiądz Krzysztof Stawski.
Z tego względu, że Kościół chce pokazać nam, że w Maryi, która jest najdoskonalszym dziełem Bożym, od niej zaczyna się nowy czas. Ona przynosi Zbawiciela światu. Termin Boża Rodzicielka związany jest bardzo mocno z Soborem Efeskim, który odbył się w 431 roku. I wtedy na tym soborze, to był trzeci sobór powszechny, dyskutowano właśnie, w jaki sposób można odnosić to określenie do Maryi Boża Rodzicielka. Co boskiego w Jezusie jest z Boga, a co ludzkiego z Maryi. Do liturgii natomiast tę uroczystość prowadził dość późno papież Pius w roku 1931, 1500. rocznicę tego właśnie soboru. Najpierw obchodzone było ta uroczystość 11 października, a od reformy kalendarza liturgicznego w 1969 roku właśnie ustalono, że dniem obchodu tej uroczystości będzie pierwszy dzień roku kalendarzowego.
Czy to jest święto, w czasie którego wierni muszą uczestniczyć w nabożeństwach?
Tak, to jest uroczystość, która związana jest z obowiązkiem uczestnictwa w mszy świętej. Zresztą w Polsce obecnie mamy tak zorganizowane życie sakramentalne czy życie eucharystyczne, że wszystkie dni, w które katolik zobowiązany jest uczestniczyć w mszy świętej, są dniami wolnymi od pracy. Nie ma już takiej sytuacji, że jest tak zwane święto zniesione, w którym normalnie idziemy do pracy, a musimy też oprócz tego uczestniczyć w mszy świętej. Od kilka lat temu wprowadzono uroczystość Trzech Króli jako dzień wolny od pracy, a uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego z czwartku przeniesiono na niedzielę najbliższą. Od tego czasu wszystkie te dni związane z obowiązkiem uczestniczenia we mszy świętej są dniami wolnymi od pracy.
Przełom roku to także okres podsumowań i planów, mówi arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Wojciech Polak.
Niewątpliwie ten rok dla całej naszej ojczyzny i też dla Kościoła w Polsce był pod znakiem przede wszystkim troski o tych, którzy uciekają przed wojną z Ukrainy. Rozpoczęty prawie u progu tego roku, 24 lutego, konflikt zbrojny na Ukrainie, inwazja Rosjan na Ukrainę spowodowała, jak pamiętamy, całe fale uchodźców i jednocześnie otwarte serca Polaków, którzy przyjmowali i przyjmują ich do tej pory w swoich domach, w rodzinach, w różnych miejscach, dają wyraz właśnie temu, że jesteśmy solidarni z tymi, którzy cierpią, także pomagając na Ukrainie. I myślę, że ten rok został bardzo mocno naznaczony nie tyle samym konfliktem oczywiście, ale konsekwencjami tej wojny u nas. I te konsekwencje nie są odczuwalne tylko w takich gospodarczych sprawach, czy sektorach, czy nawet kryzysa, które wiążą się dzisiaj z troską też o to, żeby przeżywać ten czas trudny, będąc zabezpieczonym. Myślę tutaj o energii, o ogrzewaniach i innych rzeczach, ale właśnie o konkretnych ludziach, którzy stanęli pośród nas, którzy stanęli w progach naszych domów i którzy do dzisiaj potrzebują troski, potrzebują być może już na tym etapie innego też zaopiekowania, czy dodania im odwagi właśnie do tego, by mogli tutaj w Polsce odnajdywać swoje życie na nowo, ale przede wszystkim także tej pomocy, którą świadczymy za granicą, ciągle jeszcze w Ukrainie. Ten rok też dla Kościoła w Polsce, tak jak dla całego Kościoła powszechnego, wiązał się z kolejną fazą tak zwanego procesu synodalnego. Przeżywaliśmy ten synod o synodalności, który zaproponował papież Franciszek w relacjach diecezjalnych, w relacjach ogólnopolskich, czyli w spotkaniach, bo głównie chodziło o to, żeby to, co jest rzeczywistością Kościoła, a więc Kościoła jako wspólnoty, Kościoła jako której każdy ma swoje miejsce, żeby ożywić, nie tyle zmieniając i oczekując zmian strukturalnych w Kościele, ile właśnie oczekując zmian relacji wzajemnych w Kościele. I myślę, że temu w głównej mierze służy proces synodalny, żebyśmy wracali wciąż do Kościoła jako wspólnoty, do Kościoła, który jest wspólnotą wspólnot, do Kościoła, który otwarty jest przede wszystkim na nasze relacje. Będzie on przeżywany w nowym roku w wymiarze kontynentalnym. Też Polacy będą mieć tam swój udział, bo i nasze syntezy, i nasza obecność na tym spotkaniu w Pradze mają przyczynić się do tego, że także w tej relacji europejskiej poczujemy się jako wspólnota Kościoła, który kroczy naprzód. W naszej archidiecezji z kolei ten rok był szczególnie rokiem błogosławionym pod znakiem ikony jasnogórskiej pielgrzymującej po parafiach, po wspólnotach naszej archidiecezji. Rozpoczęliśmy to pielgrzymowanie w uroczystość świętego Wojciecha i do końca tego roku przeszło 240 wspólnot parafialnych, zostało objętych tym nawiedzeniem Maryi. Prymas tysiąclecia, błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, który był inicjatorem tego pielgrzymowania w roku 1957, wtedy ono się rozpoczęło w naszej ojczyźnie, nazywał tą wędrującą Matkę Bożą świętą, Bożą wędrowniczką, pokazując, że to przyjście Maryi z Jasnej Góry buduje też naszą wspólnotę Kościoła. Dostrzegliśmy, jak wielu ludzi zgromadziło się na modlitwie, na czuwaniu, na nabożeństwach. Wielu także pewnie po tym okresie COVID-u, po tym okresie lęku też związanym właśnie z chorobą, z obawą przed zarażeniem, powróciło do wspólnot parafialnych. Myślę, że nie tylko na to samo wydarzenie, że będzie to owocowało także w ciągu całego roku. Jeszcze w następnym roku parafie archidiecezji, tutaj parafie dekanatów gnieźnieńskich oczekują na nawiedzenie Matki Bożej i 19 lutego zakończy się ono w katedrze. To spotkanie z Maryją myślę, że było taką szansą na ożywienie wiary wielu z nas. Myślę, że to był i jest wciąż dla nas czas błogosławiony.
1 stycznia 2023 roku obchodzimy także 56. Światowy Dzień Pokoju. Papież Franciszek w orędziu na ten dzień napisał, że po bolesnym doświadczeniu COVID-19 i wojnie na Ukrainie potrzeba wspólnie wytyczać drogi pokoju, bo jak pisze papież, nikt nie może ocalić się sam. To była wyjątkowa uroczystość dla poznańskich Żydów. Bar mitzwa dla chłopców i bat mitzwa dla dziewczynek to religijne przejście z okresu dzieciństwa w dorosłość. Nabożeństwo, które odbyło się pod koniec grudnia w synagodze Poznańskiej Grupy Żydowskiej, to pierwsza taka uroczystość w stolicy Wielkopolski od 85 lat. Jak wygląda bat mitzwa i dlaczego przez tyle lat nie była odprawiana? O tym w relacji Krzysztofa Polasika.
Tego zamieszania.
Nie no, sprawdza dziecko w dzień.
My się wszyscy bardzo cieszymy, ona też się cieszy, no jednak stres jest tutaj nieodłącznym elementem chyba tego wydarzenia.
Małgorzata Kwinkenstein, matka bat mitzwy, Zuzanna Ruth-Kwinkenstein. Ja nie miałam swojej bat mitzwy niestety, natomiast bardzo się cieszę, że moja córka, która urodziła się w Poznaniu, w tej chwili nie mieszkamy już w Poznaniu, ale ona urodziła się w Poznaniu i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że istnieje możliwość zrobienia bat mitzwy mojej córki właśnie w miejscu jej urodzenia. Bat mitzwa w takim wolnym tłumaczeniu albo dosłownym tłumaczeniu nie oznacza nic innego niż córka obowiązku, co oznacza, że moja córka wchodzi w tej chwili w zupełnie inny okres życia, staje się po prostu odpowiedzialna za swoje czyny.
Bat mitzwę ma Zuzia, piękna dziewczynka, 13-letnia, bo taki jest przedział wiekowy. Alicja Kobus, wiceprzewodnicząca Związku Gmin Żydowskich w Polsce oraz twórczyni i przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Poznaniu. Dziecko, dziewczynka czy chłopiec, chłopiec to bar mitzwę ma, podchodzi do świętej Tory, czyta fragmenty świętej Tory i jak gdyby wchodzi w wiek niezwykły, w czas, w którym dorosłość jego do czytania świętej Tory już znajduje się w gronie dorosłych osób i po prostu ma to szczęście, że już może tutaj działać na rzecz społeczności żydowskiej.
Jest to oprócz obrzezania oraz ślubu lub zamążpójścia najważniejszy dzień w życiu Żyda lub Żydówki. Rabin Mati Kirschenbaum, rabin postępowy, pochodzący z Wrocławia, wykształcony w Londynie. Zamieszkały teraz częściowo w Wrocławiu, częściowo za granicą. Jedyną różnicą między normalnym nabożeństwem szabatowym a tą ceremonią to jest to, że z Tory nie czyta rabin albo jeden z członków kongregacji, które to robi do tej pory, tylko to czyta młody dorosły albo w tym wypadku młoda dorosła. W naszej tradycji mówi się tak, nawet że do pewnego stopnia za grzechy i uchybienia dziecka przed bat mitzwą odpowiadają rodzice, a po bar bat mitzwie odpowiada już dziecko samo. Czyli to jest dosłownie w takim też teologicznym znaczeniu wejście w dorosłość.
Jest taka jak rodzaj procesji, tylko u mnie nie ma tyle miejsca, żeby iść ze świętą Torą. To dziecko jest za słabe, żeby nie świętą Torę, ale rabin będzie niósł tą świętą Torę.
Przychodzi moment, na który wszyscy czekaliśmy. Moment, na który Wielkopolska, na który Poznań czekał od 85 lat. Zuza zostanie wezwana do czytania Tory. Ja azor ve yagen ve yoshia lechol hachosim bo ve nomar amen avu godel eloheinu utnu chavod la Tora ta'amod ta'amod ta'amod
Yosef halom vayaget.
Dziecko czyta z Tory fragment pięcioksięgów przypadający na dany tydzień, tak jak czytania w kościele katolickim. Dziecko przygotowuje się wiele miesięcy, nawet do roku, żeby to czytać, dlatego że to jest po pierwsze hebrajskim biblijnym, po drugie bez samogłosek. Także to jest niemalże jak odczytywanie hieroglifów. Także dziecko uczy się też oczywiście czytać po hebrajsku. To się przydaje później, jeżeli chodzi o hebrajski współczesny.
Taka niezwykła uroczystość odbywała się w 1937 roku. To była ostatnia bat mitzwa, jaką zapamiętały kroniki. Wojna, po wojnie, zawiłości życia, czasy komunistyczne. Wiele, wiele kwestii niezwykłych, bardzo, bardzo bolesnych. No i te 23 lata mojego odtworzenia gminy żydowskiej w Poznaniu. Nie było takiej potrzeby, aż się znalazł rabin. I proszę sobie wyobrazić, dzwoni z Berlina i mówi: pani przewodnicząca, mam do pani prośbę. Mam taką piękną dziewczynkę, Zuzię, która urodziła się w Poznaniu. Jej rodzice mieszkają i mieszka w Berlinie z rodzicami. Mama pochodzi z Poznania, jest historykiem sztuki. Tato jest tłumaczem, który ostatnio przetłumaczył dzieła Olgi Tokarczuk. Rodzice są bardzo szczęśliwi, dlatego że ta uroczystość będzie w takiej niezwykłej scenerii, jaką jest gmina żydowska w Poznaniu.
A później dziecko po czytaniu wygłasza taką dwartorę, czyli słowo tory, w którym dziecko jako młody dorosły oferuje własną interpretację tego, co się przeczytało. Czyli to nie jest nauczenie się na pamięć, bez zrozumienia, tylko dziecko musi też poczytać ten tekst w języku, który najlepiej rozumie i komentarze do tego tekstu, żeby później swoją własną teologiczną perspektywę wyrazić w swoim krótkim przemówieniu. Doświadczenia, które podane były w Egipcie, pokazały mu, jak ważna jest mieć rodzina, jak ważna jest rodzina.
Dann der Familie oder ja, seiner Familie eine bessere Chance gegeben und hat sie deswegen nicht umbringen lassen.
Postanowił zatem zamiast pozbyć się braci, zaoferować im szansę na lepsze życie, czyli zaprosić ich do mieszkania w Egipcie.
Później będzie posypywana cukierkami. Rabin osłoni ją tałesem ze względu na to, że po prostu, żeby jej krzywdy cukierki nie zrobił. Ja już kupiłam bardzo lekkie cukierki, żeby przypadkowo dziecku się krzywda nie stała.
Jestem dumna, że zostanie tutaj Bat Mitzwą, Szabat Shalom i Wesołe Chanuki. Mazel Tov! Mazel Tov!
Poznań nie doczekał się do tego czasu niczego takiego. Od czasu wojny, sprzed czasu wojny, w tym momencie mówię, nie mogę odmówić czegoś takiego, bo to jest historia. Historia Poznania, historia gminy żydowskiej.
Tak, no to jest jakby dodatkowy aspekt tej uroczystości, która nas niezwykle cieszy. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, że ta tradycja może powrócić do Poznania. Miejmy nadzieję, że to będzie taki początek wielu, wielu bat i bar mitzw, które rozpoczną się w Poznaniu.
Często zadajemy sobie pytanie, jak wygląda życie naszych rodaków z dala od kraju. Jak radzą sobie w świecie, jaką rolę spełniają na przykład polskie parafie. Z ojcem Grzegorzem Jankowskim, jezuitą poznaniakiem, rozmawia Grażyna Wrońska.
Jak się pracuje w Londynie po wielu latach pracy w Polsce, w dużym ośrodku gdyńskim? Inna zupełnie praca, inne warunki?
Przyjechałem do kraju, który miał jeszcze częściowo restrykcje covidowe, jak przyjechałem pod koniec listopada 2021 roku. I byłem świadkiem takiego powolnego otwierania się zarówno kościołów, jak i wspólnoty. To jest polska parafia, powstała w roku 1955 i ta pierwotna grupa kończy tutaj pielgrzymkę ziemską, ale jeszcze czasami przychodzi. Jest też taka fajna tradycja, że przed każdymi świętami odwiedzamy seniorów naszych parafialnych. I druga wspólnota, jeśli chodzi o grupę wiekową, to ci, którzy przyjechali w czasach solidarnościowych lub po.
To już też ludzie dojrzeli.
Tak, i najczęściej oni są jakoś tak najbardziej osadzeni w tym miejscu przez dzieci, już też przez wnuki. No i potem najnowsza grupa, która przyjechała po wejściu Polski do Unii Europejskiej i w ostatnich latach. Ta grupa przyjeżdża, wyjeżdża, jest
mobilna
bardziej. Życie parafialne jest żywe. Teraz jeszcze trochę się tak otrząsamy po tym zamknięciu covidowym, ale są różne grupy, wspólnoty, które organizują różnego rodzaju spotkania. Liturgia parafialna jest częścią życia całej tej wspólnoty parafialnej. Natomiast są też różne środowiska, które spotykają się też na różnych festynach, na różnych spotkaniach okolicznościowych. Jest koło przyjaciół harcerzy, takich większych organizacji. Na terenie parafii są dwie polskie szkoły. Głównie spotykają się na zajęciach w soboty, czasami w czwartki. Moi współbracia też uczą w tych szkołach, również siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej też w tych szkołach uczą. Nasza ekipa parafialna, tak ją nazwijmy, to dwie wspólnoty, wspólnota jezuitów, jest trzech polskich jezuitów i wspólnota Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, też trzy siostry.
W tej parafii żyła, tam zmarła, żona ostatniego prezydenta RP, pani Karolina Kaczorowska.
Tak, państwo Kaczorowscy byli naszymi parafianami, mieszkali niedaleko od nas. Ja jeszcze pamiętam, jak odwiedzałem tę parafię pod koniec lat 90., to jeszcze pana prezydenta też poznałem na jakimś właśnie festynie parafialnym. A pożegnanie z panią Karoliną miało kilka etapów, ponieważ był ten etap londyński i dopiero teraz w tym roku, pod koniec maja, prochy pani prezydentowej zostały przewiezione do Polski i złożone obok męża w Bazylice Opatrzności Bożej w Warszawie.
A jak można ocenić religijność tej parafii? Jaka jest ta religijność? Czy jest podobna do polskiej?
Myślę, że tak, że jakichś wielkich różnic pewnie nie ma. Myślę, że więzi wspólnotowe są też może trochę inne. Na pewno nie każdy uczestniczy w jakiś sposób bardzo zaangażowany, ale ci, którzy uczestniczą w sposób bardziej aktywny, no jak gdyby znamy się bardziej. No ja nie pracowałem w parafii, tak trudno mi powiedzieć, każda parafia ma troszeczkę inny skład małych wspólnot i różnych ruchów. Mam wrażenie, że te małe wspólnoty i ruchy w Polsce znają się wewnątrz tych wspólnot, a spotykają się bardziej oficjalnie na różnych uroczystościach parafialnych. Tam w Londynie te różne małe grupki znają się między sobą. Jakby ci, którzy bardziej się aktywnie angażują w życiu parafii, tworzą takie środowisko bardziej znane sobie. W środowiskach angielskich z pracodawcami czy z sąsiadami są to innego rodzaju doświadczenia. Natomiast nawet tak żartobliwie czasami mówimy, że u nas to nawet można się dobrze pokłócić, bo jesteśmy u siebie.
No i po polsku.
I po polsku.
A jak jest z tą znajomością angielskiego wśród parafian? Wszyscy już dobrze opanowali?
To jest jednak bardzo różnie, dlatego że właśnie nasza parafia też skupia osoby, które znają angielski w mniejszym stopniu i dlatego też polska liturgia jest dla nich tak cenna. Nie wszyscy znają angielski w takim stopniu, aby uczestniczyć w życiu na przykład parafii angielskich w taki sposób dla siebie karmiący, ponieważ jednak ta bariera językowa jest. I oczywiście też jest grupa parafian takich, którzy dobrze czy bardzo dobrze znają język angielski, ale także to nie jest takie oczywiste, że wszyscy już korzystają z życia w Anglii w sposób jakiś taki zupełnie bezproblemowy, więc dlatego też polskie środowisko sprzyja temu, aby czuć się bardziej u siebie, korzystać z liturgii, która przemawia językiem serca bardziej. Bo można by oczywiście myśleć o takim podejściu, że polskie parafie nie są aż tak potrzebne, bo każdy, kto zna język angielski, mógłby stać się częścią środowiska angielskojęzycznego. Ale to nie jest takie proste, nie każdy w taki sposób potrafi.
To jednak serdeczniejsze są te więzi.
Zdecydowanie. Dlatego jesteśmy tam ciągle potrzebni. Ta wspólnota jest bardzo cenna.
A jak się wyjeżdżało z Polski do Anglii, to jakie były uczucia?
Ja już dość często mieszkałem za granicą, więc jakby sama taka przeprowadzka nie jest dla mnie niczym nowym.
No ale specyficzna jednak sytuacja.
Tak, więc raczej z pewną ciekawością nowego doświadczenia Anglii, który miałem 30 lat temu, przez 2 lata tam mieszkałem. Teraz raczej z ciekawością co do nowego doświadczenia. Nie było to jakoś specjalnie trudne. Mój przełożony i proboszcz bardzo się o mnie zatroszczył, przygotowując miejsce, jakoś współtworzyliśmy warunki mieszkaniowe dla mnie i wejście w pracę także i przez parafię także z dużym zaciekawieniem byłem przyjmowany.
Pracy dużo, a jakieś marzenie, żeby się spełniło w ciągu tego roku?
Pracy jest sporo, jakby jest nas trzech na dosyć sporą jednak, spory ośrodek, sporą parafię.
No jak liczną?
No to się zmienia, tak, że przed tymi dużymi zmianami, czyli przed pandemią, przed Brexitem, mieliśmy jakieś 1600 do 2000 osób korzystających z naszej posługi, tworzących parafię. Teraz jest to mniej, o połowę mniej, tak około 800 do 1000. Natomiast co do marzeń, no myślę, że cały czas chciałbym kontynuować doświadczenia z domu rekolekcyjnego i z duchowości
ignacjańskiej,
tak, czyli od założyciela jezuitu świętego Ignacego Loyoli. Prowadziłem takie comiesięczne prelekcje z duchowości ignacjańskiej, ponieważ mieliśmy rok jubileuszowy, 500 lat od nawrócenia świętego Ignacego, 400 lat jego kanonizacji przez cały poprzedni rok i część tego bieżącego. I na przyszły rok planujemy nadal, takie nazywaliśmy to jezuickie czwartki z duchowością. Temat będzie teraz trochę może inny, ale nadal będziemy się jakoś trzymać, więc to jest takie marzenie, aby kontynuować moje doświadczenia z duchowością. Nie są to może rekolekcje, bardziej prelekcje. Tak staramy się je transmitować, aby także ci, nawet w Londynie, bo jest to bardzo duża aglomeracja i czasami kłopot jest z dojazdem, aby ci takie osoby też mogły korzystać, a poza tym cały świat.
Pełnia czasów. Sformułowanie, które pojawia się często na kartach Biblii. Czym jest? Wyjaśnia dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, witam Was serdecznie w nowym roku. I w tym nowym roku chciałbym, żebyśmy chwilę się zastanowili nad taką rzeczywistością. Myślę, że to jest dobry czas na zadanie sobie pytania o czas, kiedy doświadczamy tak właśnie wyraźnie jego upływu, kiedy zmienia się data. Ten rok stał się już 2023 rokiem, może trochę nawet niespodziewanie, ale tak na co dzień w w takim naszym codziennym doświadczeniu życia, to zwykle nie zastanawiamy się nad czasem. On po prostu sobie płynie, on ma swój rytm. Czasem jest tak, że wydarzają się jakieś ważne rzeczy, jakieś zmiany, no to wtedy może bardziej zastanawiamy się nad jego upływem, że rzeczywiście patrząc wstecz kilka lat, widzimy jak bardzo wiele się zmieniło w nas samych, ale też wokół nas. Mówimy też o takich rzeczywistościach jak przeszłość, przyszłość, one też jakoś nam porządkują to poczucie czasu. No część fizyków, fizycy ci tacy newtonowscy opisują czas jako coś, co jest niezmienne, w całym wszechświecie sobie płynie w równych jednostkach, ale jest też fizyka zwana fizyką kwantową, czy gdzieś tam mechaniki relatywistycznej, one mówią, że czas płynie różnie, w zależności od tego, kto ten czas obserwuje, mierzy, że ten obserwator jakoś zakłóca cały układ czasoprzestrzenny i wydaje mi się, że to jakoś dobrze też pokazuje film Interstellar, gdzie ten czas właśnie różnie płynął, ale też w takim naszym codziennym doświadczeniu życiowym myślę, że doświadczamy takiej pewnie pozornej, ale jednak względności czasu, kiedy na coś czekamy i ten czas mówimy, że się bardzo dłuży, płynie jakoś dziwnie wolno, ale też są momenty, kiedy mamy coś do zrobienia bardzo szybko i tego czasu jest niewiele, no to dziwnym sposobem ten czas płynie bardzo szybko. I trochę jest też tak, że czas jest nieuchwytny w tym doświadczeniu teraźniejszości, bo ta chwila obecna cały czas nam ucieka, jak ten piasek, który przesypuje się w klepsydrze i trudno ją uchwycić, bo to, co teraz odczuwamy, już za moment jest przeszłością. A przyszłość jeszcze nie nadeszła, ona nadchodzi też właśnie tak jak ten piasek trochę. I myślę sobie, że rozważania na temat czasu w jakimś sensie też są rozważaniami na temat samego Pana Boga. Dlaczego? W starożytnej Grecji były takie dwa pojęcia, które nam określały czas. Pierwsze z nich to chronos. Ten taki, powiedzmy sobie, niezależny od nas, linearny upływ czasu, od tego mamy chociażby chronometr, czy właśnie ta klepsydra i ten piasek w niej się przesypujący. To był taki czas, ten zewnętrzny. Ale było też takie określenie jak kairos. I kairos to jest czas działania, to są jakieś konkretne wydarzenia w tym czasie pierwszym, linearnym, chronos, tym, który mierzą nam zegarki. Czas jakichś decyzji, ważnych przemian, czy wręcz przełomów. I też teologia nasza, chrześcijańska, katolicka, zapożyczyła sobie te pojęcia z filozofii greckiej, gdzie kairos to jest ten specjalny czas działania Boga. To jest ten czas, kiedy On interweniuje bardzo mocno w rzeczywistość tego świata. W jakimś sensie to określenie, które dzisiaj się pojawia w drugim czytaniu, w którym czytamy, że gdy nadeszła pełnia czasów, wtedy narodził się Pan Jezus, zrodzony z niewiasty, zrodzony pod prawem, właśnie w tej pełni czasów. Pan Jezus sam też mówi, że czas się wypełnił, że przyszło Królestwo Boże, że Jego przyjście to jest pełnia czasów, że jest jakiś przełom, który też dobrze obrazuje to, że my liczymy lata naszej ery właśnie od Jego narodzenia, że już nic nie jest takie samo od czasu Jego przyjścia i że to jest ten święty czas, kairos, czas Pana Boga, czas Jego działania. I o tym jest też dzisiejsze słowo i ono nam też jakoś, wydaje mi się, bardzo dobrze pomaga wejść w ten nowy rok, który jest dla nas jeszcze niewiadomą, który jest dla nas na razie przyszłością, ale przyszłością, w której może wydarzyć się piękne wejście Pana Boga w ten nasz zwykły ziemski czas. Kiedy powiedziałem przed chwilą o tym, że może się dokonać w tym roku jakieś wyjątkowe przyjście Pana Boga w ten nasz czas, ten płynący, że może się wydarzyć coś niesamowitego, nie miałem wcale na myśli paruzji, końca świata, tego ostatecznego Jego przyjścia, ale tego przyjścia, które dokonuje się w taki trochę niepozorny, może niewidoczny sposób. Dzisiejsza Ewangelia kończy nam się takim zdaniem, które mówi o tym, że kiedy upłynęło 8 dni, zgodnie z prawem Izraela, z prawem mojżeszowym, Maryja i Józef zanieśli Pana Jezusa do świątyni, aby został obrzezany i aby zostało nadane Mu imię. To był bardzo ważny moment, to było takie, można powiedzieć, oficjalne włączenie w społeczność Izraela, a co za tym idzie, włączenie też w tę obietnicę, którą otrzymał Abraham, obietnicę błogosławieństwa, że wszystkie Boże obietnice stają się teraz moje. Te dziecko, które zostaje włączone w społeczność Izraela, staje się spadkobiercą tych obietnic. No i tutaj dzieje się coś absolutnie niesamowitego, bo tym razem do tej świątyni zostaje przyniesiony ten, który te obietnice dał, sam Bóg. Ten, który jest autorem tych obietnic i ten, który, jak brzmi samo jego imię, ma te obietnice wypełnić, a przede wszystkim jest to obietnica zbawienia. A imię Jezusa właśnie oznacza, Jezus to jest ten Bóg, który zbawia, Jahwe zbawia. To jest znaczenie jego imienia i dla mnie zdumiewającym jest ten fakt, jaka to jest pokora Boga, że On przychodzi w społeczność, w której, jak się okazało, wcale nie był taki chciany, gdzie król Herod wręcz dopuścił się krwawej zbrodni na małych chłopcach z Betlejem i okolic, żeby się go pozbyć, żeby go nie przyjąć. I wielu było takich, którzy go nie chcieli przyjąć, a jednocześnie Pan Bóg przychodzi. Ten, który jest dawcą obietnic, jednocześnie wchodzi tak pokornie, daje się wręcz przynieść, no bo jest jeszcze malutkim dzieckiem, ma 8 dni dopiero. I to jest zdumiewające. I to jest ten moment pełni też czasów. Pan Bóg wchodzi w nasze życie, w nasz czas, w nasz zwyczajny czas, który jest, można powiedzieć, tym trochę takim chronosem. On bardzo często nam tak ucieka, upływa, jest takie powiedzenie, że przelewa nam się przez palce, ucieka nam jak piasek przez palce, trochę jak w tej klepsydrze ten piasek. Tymczasem, kiedy Jezus przychodzi, jest pełnia czasu. Można powiedzieć, że ten czas się jakoś dopełnił, domknął, jest skończony i zaczyna się zupełnie coś nowego. I wydaje mi się, że ta pokora Boga to jest to, co miałem na myśli, kiedy mówię, że On będzie przychodził do nas w tym roku i może być tak, że cały rok nam przeleci jak ten piasek przez palce, ale może być tak, że nasze serce, to jest oczywiście kwestia naszej decyzji. Ja chcę, Panie Boże, abyś Ty wszedł w moje życie, aby mój czas stał się Twoim świętym czasem, aby moje życie było nie historią bez sensu, historią może jakąś smutną, historią przemijania, jakiegoś umierania, ale żeby we mnie moja historia stała się historią świętą, historią zbawienia, historią, która prowadzi do życia. Wydaje mi się, że wszyscy to intuicyjnie mamy w sobie, lubimy historie, które się dobrze kończą i historia, nad którą panuje Pan Bóg, nie może mieć innego końca jak dobry, bo On jest źródłem wszelkiego dobra i do tego dobra chce nas doprowadzić. I w jakimś sensie doświadczamy pełni czasów, kiedy właśnie pozwalamy Mu wejść w nasze życie, aby Jego zbawienie, to z czym On przychodzi do nas, Jego pokój, Jego radość stała się częścią naszego życia, żeby wręcz wplotła się w ten nasz zwyczajny czas. I to jest nieustanne zapraszanie Go, takie chwytanie Go za rękę. Właśnie po to mamy też dar modlitwy. Czasem się myśli o modlitwie jako jakimś obowiązku, że trzeba codziennie spełnić jakiś obowiązek rano i wieczorem. Tymczasem to jest wielki dar, że możemy złapać Pana Boga jakoś za rękę i wprowadzić do swojego życia, żeby przenikał nasz czas, żeby ten czas był wypełniony też Jego nadzieją, że z Nim właśnie wszystko będzie dobrze, że z Nim, pomimo nawet trudności, różnych rzeczy, które nas jakoś tak bardzo przygniatają do ziemi, to z Nim możemy spojrzeć w niebo, popatrzeć w niebo, poczuć tę lekkość tej perspektywy nieba, że wszystko ostatecznie będzie dobrze, że kiedy nasz czas się też na tej ziemi wypełni, to wejdziemy do życia, a nie do jakiegoś zniszczenia i śmierci. I to jest coś absolutnie, co otwiera taką perspektywę nadziei. I nawet w tym roku, który nie wiemy, jaki będzie, możemy patrzeć z nadzieją, że gdzieś cały czas Pan Bóg jest obecny, chce być obecny w naszym życiu i pokornie, tak nieustannie do Niego puka, stoi i kołacze. I życzę Wam, aby ten rok był dla Was takim rokiem nadziei, też takich dobrych, pozytywnych przełomów, odkrywania Pana Boga w zupełnie zwyczajnej codzienności, aby właśnie to Was napełniało pokojem. Dobrego 2023 roku. Szczęść Boże.
Dołączam oczywiście do życzeń Ojca Dawida. Wszystkiego dobrego dla Państwa w nowym roku, także wzrostu duchowego i odkrywania nowych ścieżek, w czym, mam nadzieję, będą Państwu towarzyszyły także nasze spotkania między niebem a ziemią. A za dzisiejsze dziękuję już Łukasz Kaźmierczak i Paweł Krytkowski.
Między niebem a ziemią.